Czytamy dalej, kochani, 24 rozdział Ewangelii Mateusza i dalej jesteśmy w tym trudnym, można powiedzieć, temacie, o czym tak naprawdę ten rozdział mówi, o czym Pan Jezus opowiada. Najpierw go przeczytam. Dzisiaj to będą wersety od 15 do 35, więc znowu sporo wersetów. I czytam je. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia zapowiedzianą przez proroka Daniela, umieszczoną w miejscu świętym, kto czyta, niech stara się pojąć, wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy ze swego domu, a kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. W tych dniach najtrudniej będzie kobietom ciężarnym i karmiącym. Módlcie się, abyście nie musieli uciekać w zimie ani w dzień szabatu. Nastanie bowiem wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nigdy więcej nie będzie. Gdyby te dni nie zostały skrócone, nikt by nie ocalał. Ze względu jednak na wybranych, dni te będą skrócone. Jeśli ktoś wam wtedy powie, Mesjasz jest tutaj albo jest tam, nie wierzcie. Pojawią się bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i będą dokonywać wielkich znaków i cudów, żeby, o ile to możliwe, zwieść nawet wybranych. To właśnie wam przypowiedziałem. Jeśli więc powiedzą wam, oto jest na pustyni, nie idźcie tam, oto jest w domu, nie wierzcie. Jak bowiem błyskawica pojawi się na wschodzie i jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie są zwłoki, tam zgromadzą się orły. Zaraz też po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną poruszone. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego i trwoga ogarnie wszystkie ludy ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą. Poślą swoich aniołów, którzy donośnie zatrąbią i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. Uczcie się na przykładzie drzewa figowego. Kiedy jego gałęzie stają się miękkie i wypuszczają liście, poznajecie, że lato blisko. Tak samo i wy, gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, już u drzwi. Zapewniam was, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Więc tak dalej mówił Pan Jezus. Jeżeli pamiętacie zeszły tydzień i co żeśmy próbowali, znaczy jakby zacząłem mówić na ten temat, to pewnie pamiętacie, że właśnie cały ten tekst, cały ten 24 rozdział, no można powiedzieć dzisiaj, upraszczając trochę, chrześcijanie czytają w takich dwóch kluczach, tak? Albo w takim kluczu, że te wszystkie rzeczy dopiero mają się wydarzyć, w takim futurystycznym, że to Pan Jezus zapowiada swoje, to co nazywamy powtórne przyjście, które dopiero kiedyś tam się wydarzy, albo czytane jest w takim kluczu, że te wszystkie rzeczy związane są z tymi wydarzeniami, które miały miejsce w Judei, tak, w około roku 70 naszej ery, w trakcie powstania żydowskiego i tego, co miało miejsce i zniszczenia świątyni, którym się to wszystko zakończyło. Więc to są takie dwa, można powiedzieć, klucze, które są przykładane do tego tekstu. W obu tych kluczach czasami niektórzy próbują powiedzieć, no, trzeba że to jest albo dosłowne, albo niedosłowne traktowanie tekstu. Nie jest to do końca prawda. I w jednym i w drugim kluczu różne frazy czy wyrażenia, jedne się traktuje dosłownie, a inne się mówi, a bo to trzeba rozumieć w przenośni. To są tylko różne frazy wybierane, więc nie to jest w tym wszystkim najważniejsze, czy czytamy dosłownie, czy nie czytamy dosłownie. Tak naprawdę w obu tych przypadkach coś się czyta dosłownie, a coś czyta się w przenośni. Czy jest łatwo zdecydować, w którym kluczu to czytać? Pewnie nie. Dlatego one oba istnieją i Kościół jest, można by powiedzieć, dzieli się w pewnym sensie, nie w takim sensie, że dzieli się jedni z drugimi, nie rozmawiają, choć pewnie są i tacy. Zawsze ktoś się znajdzie, dla którego jakieś tam zagadnienie jest kluczowe i jak akurat w to nie wierzysz w taki sposób, jak wierzę ja, to nie mamy ze sobą nic wspólnego, więc pewnie również znaleźliby się i tacy, którzy tak do tego zagadnienia by podchodzili. Natomiast myślę, że nie jest to obowiązkowe. Jeszcze parę słów o tym powiemy. Więc kiedy Jezus mówi, przechodząc już do słów, ujrzycie ohydę spustoszenia zapowiedzianą przez proroka Daniela, umieszczoną w miejscu świętym, to musimy znowu odpowiedzieć sobie na pytanie, co ma na myśli. I jeżeli pójdziemy do księgi Daniela, to kilkakrotnie w tej księdze, co najmniej trzykrotnie jest mowa o ohydzie spustoszenia, o której Daniel mówi. I w takim oryginalnym sensie w księdze Daniela nikt nie ma wątpliwości, że tą ohydą spustoszenia było to, co działo się w Izraelu około, no dokładnie można powiedzieć, w roku 165 przed naszą erą. Jak wiecie, to był taki czas z historii, może jeszcze pamiętacie, helenizacji intensywnej całego świata. Aleksander Macedoński podbił praktycznie cały znany świat i to, co zaczął robić, to zaczął wprowadzać kulturę grecką w zasadzie we wszystkich miejscach, które to jego królestwo obejmowało. Po jego śmierci jego królestwo rozpadło się na kilka i Judea czy Izrael dostał się pod panowanie takich królów Syrii. Tak? To byli Antiochowie, tak zwani. I jeden z nich, Antioch Epifanes, zaczął prowadzić bardzo taką mocną politykę związaną z tym, żeby schelenizować właśnie Żydów. I o tym można, jak chcecie o tym więcej poczytać, to polecam księgi machabejskie, które bardzo dokładnie o tym mówią. Możecie je poczytać jako historyczne księgi. One są w kanonie niektórych kościołów, w naszym kanonie protestanckim my ich nie uznajemy za księgi kanoniczne, ale na pewno są historyczne i opisują właśnie te czasy. I to, co jest ohydą spustoszenia, to były wydarzenia związane z tym, że właśnie w ramach tej helenizacji Antioch Epifanes zajął świątynię w Jerozolimie, postawił tam posąg Zeusa i zaczął składać ofiary, czy złożono przynajmniej, nie wiem, czy wielokrotnie, czy raz, ale składano ofiary ze świń, tak, z nieczystych zwierząt, które były uznawane w Izraelu za nieczyste. I ten posąg Zeusa, który stanął w tej świątyni, to było zinterpretowane jako to, do czego odnosi się Daniel. Ohyda spustoszenia, która stanęła właśnie w miejscu najświętszym świątyni. To z kolei spowodowało powstanie Machabeuszy, tak? Stąd księgi machabejskie, to był ród kapłański w Izraelu, który widząc, co się dzieje, rozpoczął powstanie przeciwko tym właśnie królowi. I to było skuteczne powstanie. Księgi machabejskie mówią o tym, jak oni powoli udało im się doprowadzić do swego rodzaju niepodległości, oczyszczyli świątynię. Na cześć tego oczyszczenia świątyni jest specjalne święto żydowskie, święto świateł, tak? Purim chyba, które jest w grudniu, mniej więcej w okolicach naszego Bożego Narodzenia. Żydzi mają podobne święto. Też mają święto, tylko ono mówi o właśnie oczyszczeniu świątyni po tym, co się wydarzyło w czasach Machabeuszy, po tym, co zrobił Antioch. Więc kiedy Jezus mówi o tej ohydzie spustoszenia i odnosi się do Daniela, to odnosi się do czegoś, co było przeszłością w jego czasach. Tak? Około 160 lat wcześniej to się wydarzyło i o tym mówiła księga Daniela. I tu w tym kontekście mówi, czy odnosi się oczywiście do tego, co ma się wydarzyć. On z tego punktu widzenia, w którym on jest, tak? On siedzi na Górze Oliwnej w roku około, tak jak mówiliśmy, powiedzmy, że około 30 to się dzieje, natomiast to, o czym mówi, ma się wydarzyć dopiero w roku 70, czyli 40 lat później, jak zostało to wypowiedziane przez niego na Górze Oliwnej i gdzieś 10 lat po tym, jak Mateusz napisał Ewangelię. Ewangelia Mateusza wydaje nam się, że została napisana w roku około 80 naszej ery. Więc Mateusz pisze już z perspektywy tego, co się wydarzyło, natomiast Jezus tutaj mówi o czymś, co ma nastąpić. I do czego się odnosi? Odnosi się, czy może to się odnosić do wydarzeń, które miały miejsce właśnie w roku 70. I znowu, jeżeli ktoś traktuje ten tekst tak futurystycznie, przyszłościowo, że to będzie związane z czasami końca, To stąd bierze się w pewnych kręgach chrześcijańskich fascynacja związana z odbudowaniem świątyni, tak? No bo świątyni dzisiaj nie ma. Świątynia jest zniszczona, został kawałek muru, ta ściana płaczu, przy której Żydzi się modlą, natomiast świątyni jako takiej nie ma. Jest wzgórze świątynne pozostało, tak? Na którym stoi meczet. No i gdyby traktować ten tekst przyszłościowo, no to nie może stanąć ohyda spustoszenia w świątyni, której nie ma. Więc ci, którzy patrzą na to jako proroctwa dotyczące przyszłości, mówią o tym, że świątynia musi zostać najpierw odbudowana. Tak? Że Żydzi teraz ją odbudują. Jak ją odbudują, to rzeczywiście tam w pewnym momencie stanie ohyda spustoszenia jakaś kolejna, czyli jakiś tam bożek kolejny i tak dalej, i tak dalej. I tak patrzą na to w przyszłość. Natomiast jeżeli patrzymy na ten tekst, tak jak powiedziałem, w kontekście historycznym, to na pewno mówi on o wydarzeniach, które miały miejsce przy powstaniu żydowskim. Co więcej, Łukasz, który w paralelnym miejscu opisuje tekst Jezusa, on wyjaśnia, dodaje wyjaśnienie i mówi tam o Rzymianach, którzy będą, o poganach, którzy będą deptać święte miejsce, nawiązując do Rzymian, którzy oblegali to. Dlatego, że on pisał do pogan, którzy nie znali księgi Daniela, nie za bardzo wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi, więc dodał pewne wyjaśnienia, które poganie byli w stanie łatwiej zrozumieć. Co się działo w tym roku 70? Na czym polegała ta ohyda spustoszenia? No, po pierwsze, tak jak mówi Łukasz, na tym, że w Jerozolimie, wokół Jerozolimy, w samym centrum Izraela zjawiły się rzymskie legiony, które razem z całym swoim kultem i cesarza, i rzymskich bogów, tak, zaczęły deptać, poganie zaczęli deptać świętą ziemię. Ale też to, co działo się w samej Jerozolimy, z tego, co czytamy oczami współczesnych wtedy ludzi, wyglądało na ohydę spustoszenia, która miała miejsce. Dlatego, że kiedy czyta się historię wojny żydowskiej, to jest to fascynujące tak naprawdę. Dlatego, że jedną z rzeczy, która miała miejsce, okazało się, że Żydzi potrafili walczyć ze sobą nawzajem dużo lepiej niż z Rzymianami. I w całym tym powstaniu więcej oni walczyli między sobą o to, kto będzie, właśnie który Mesjasz, który przywódca powstania będzie tym jedynym właściwym, że Rzymianie stali z boku i w zasadzie jedną z decyzji Tytusa, który był dowódcą armii rzymskiej, było: poczekajmy, oni się tam sami wybiją, nie musimy w ogóle interweniować. I to był czas zamieszania w imperium. Neron popełnił samobójstwo, obwołano tam kilku cesarzy po kolei, więc w imperium też nie było do końca wiadomo, co się dzieje. I Tytus stał i czekał, tak, na to, żeby wyjaśniły się pewne kwestie w Rzymie i jednocześnie na to, żeby Żydzi załatwili sprawę między sobą. Im więcej oni się wymordują, tym mniej będzie do roboty legionom rzymskim, tak? Więc kiedy czytamy o tym, co się działo w samej Jerozolimie, to mam taki krótki cytat, chcę przeczytać z książki, która o tym mówi. I która pokazuje o tym, znaczy mówi o tym, co się właśnie działo, tak? Więc teraz cytuję z książki takiej Aleksandra Krawczuka, taki polski historyk, niektórzy z was może go pamiętają, specjalizujący się właśnie w czasach rzymskich. I pisze on tak: w księdze IV wojny żydowskiej Józef Flawiusz charakteryzuje ostro i wyraziście ówczesne stosunki w Jerozolimie. Z pewnością przesadza, nienawidził bowiem Jana z całego serca. Jan to był jeden z przywódców właśnie, który akurat zdobył Jerozolimę i ogłosił, no i tam zaczął rządzić z niej. Nie był zresztą Józef, w sensie Flawiusz, naocznym świadkiem wydarzeń, jako że już od roku 67 znajdował się w rzymskiej niewoli, pod strażą i w kajdanach, zapewne w Cezarei Nadmorskiej. Lecz i tak słowa jego mają swoją wartość, obrazując, choćby nawet w karykaturalnym zniekształceniu, niewiarygodne zaślepienie, przewrotność i obłęd tamtych dni niezwykłych. I teraz idzie cytat właśnie z wojny żydowskiej, czyli z tej księgi napisanej przez Józefa Flawiusza. Żarliwi, czyli ci zeloci, taka ekstremalna frakcja faryzeuszy, która postanowiła walczyć. O zelotach czytamy w Biblii i tłumaczeniem tego słowa zeloci jest żarliwy, tak? Więc tutaj on używa takiego słowa. Żarliwi Wewnątrz byli gorsi od wrogów na zewnątrz, od Rzymian i od Szymona. Szymon to był drugi przywódca żydowski, który z Janem właśnie walczył o Jerozolimę. Spośród zaś samych żarliwych, przemyślnością w czynieniu zła wszelkiego i butą wyróżniał się zastęp Galilejczyków. Oni nadali Janowi obecne znaczenie, toteż on odpłacał im, pozwalając czynić, co tylko który zapragnął. Ich żądza grabieży była nienasycona. Dla zabawy rabowali domy bogate, zabijali mężczyzn i gwałcili kobiety. A to, co zdobyli, wypijali razem z krwią. Jednocześnie zaś, uważając się za niezagrożonych znikąd, nie wieścieli skutkiem przesytu. Fryzowali włosy, przydziewali suknie kobiece, oblewali się pachnidłami, a nawet podmalowywali sobie oczy. Niby to dla podkreślenia urody. Naśladowali wszakże nie tylko strój, lecz i zachowanie się kobiet. W swej wyuzdanej rozwiązłości wymyślali zakazane rodzaje miłosnych rozkoszy. Chodzili po mieście jak po burdelu, kalając je ohydą swej nieobyczajności. Niewieście mając twarze, prawicą mordowali, stąpając po ulicach drobnym kroczkiem, nagle, gdy byli już blisko upatrzonej ofiary, stawali się wojownikami, wyciągając miecze spod chlamid barwionych, przebijali zaskoczonego przechodnia. A mieszkańców Jerozolimy, którzy uciekli spod tyranii Jana, jeszcze krwawiej przyjmował Szymon. Kto uszedł przed mordercą wewnątrz murów, ginął z rąk stojącego przed bramami. Odcięto wszelką drogę ucieczki tym, którzy pragnęli zbiec do Rzymian. Także to są słowa współczesnego jakby historyka, tak? Co się działo w Jerozolimie? Ta ohyda, można powiedzieć, on, no wyraża on ją tak jak potrafi. To, co działo się w Jerozolimie w tym czasie, no można powiedzieć, dzisiaj byśmy powiedzieli, przechodziło ludzkie pojęcie i zrozumienie. I to miejsce, które miało być Bożą świątynią, miało być no stolicą, wybranym miastem, tak, symbolem, miejscem pokoju. Jerozolima oznacza miejsce pokoju, tak, Szalom, Jeruszalem. Stało się nagle właśnie centrum, rzeczywiście tą jaskinią zbójców, o której mówił Chrystus, kiedy wyrzucał tych przekupniów ze świątyni. Ostatecznie można powiedzieć, że skończyło się to też taką symbolicznym, w pewnym sensie symboliczną ofiarą z ludzi złożoną w świątyni. Dlatego, że kiedy Rzymianie już zdobyli miasto, po prostu wymordowali, a świątynia była ostatnim broniącym się miejscem w całym mieście, to kiedy te wojsko rzymskie wdarło się już do świątyni, a tam schowali się ludzie, którzy, no, jak to w takich przypadkach bywa, uważają, że święte miejsca są tymi bezpieczniejszymi od innych, więc ukryli się w świątyni, zostali po prostu wymordowani dosłownie na tym dziedzińcu, na którym był ołtarz, na którym składano te ofiary Starego Testamentu samemu Bogu. Więc tak jak mówię, w pewnym sensie skończyło się to przelewem krwi, taką ludzką ofiarą na samym dziedzińcu tej świątyni. Więc myślę, że łatwo można dostrzec to, że o czym Jezus tu mówi. Też w kontekście tego, co czytaliśmy, widać to, co Jezus mówi dalej, że kto będzie na dachu, niech nie schodzi. Także dopóki jest szansa, kiedy zobaczycie te znaki, macie jeszcze szansę uciec. I tak jak tu pisał Flawiusz, w pewnym momencie stało się tak, że w Jerozolimie siedział jeden Mesjasz, który mordował wszystkich, którzy mu się nie podobali. Wokół Jerozolimy stał drugi Mesjasz, też z żydowską armią, i mordował wszystkich wychodzących z miasta. A jeszcze kawałek dalej stali Rzymianie, do których ludzie chcieli uciekać, bo to była jedyna ostoja jakby normalności w pewnym sensie i bezpieczeństwa. I tak jak Józef mówił, ludzie nie mogli nawet uciec z tego miasta, bo byli wtedy zabijani. Jezus mówi do chrześcijan, mówi właśnie, kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć płaszcz. Będzie wtedy najtrudniej kobietą. Módlcie się, żebyście nie musieli uciekać w zimie ani w dzień szabatu. Nastanie bowiem wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, i nie będzie aż dotąd. I tak jak czytaliśmy, ten ucisk wyglądał w dosyć takim dosłownym sensie, tak jak wyglądał. Od historyka, innego historyka już z III wieku Eusebiusza wiemy, że chrześcijanie uciekli z Jerozolimy, że ta gmina chrześcijańska, która tam była, rzeczywiście rozpoznała te znaki i przeniosła się za Jordan do jednej z miejscowości i w zasadzie przetrwała nienaruszona tą całą wojnę żydowską, mieszkając w innym miejscu, w spokojnym miejscu, tak byśmy to dzisiaj nazwali. I znowu ta fraza wielki ucisk, o której jest tu mowa, tak dosyć hiperbolicznie, jak to mówiliśmy ostatnio, mówiona, że ucisk, jakiego nie było od początku, ani nigdy więcej nie będzie, w tym futurystycznym postrzeganiu tego tekstu mówi nam o tym, tak są te, ta cała historia znana, nie wiem, z filmów i niektórych książek, bardzo rozprostrzeniona w Kościele, o porwaniu Kościoła, po którym ma nadejść wielki ucisk, tak? I na szczęście chrześcijanie będą wtedy już gdzieś tam w niebie siedzieć bezpiecznie. Aczkolwiek tych wersji futurystycznych też nie jest jedna, tylko wiele. I zgodnie z jedną wersją, tą najbardziej rozpowszechnioną, bo taką najbezpieczniejszą dla nas, której się nie trzeba bać, to jest ta, że właśnie Kościół zostanie porwany przed uciskiem. Ale jest jeszcze wersja, że Kościół zostanie porwany w trakcie ucisku, a jest jeszcze trzecia wersja, że Kościół zostanie porwany dopiero po ucisku. Więc tych wersji też tam nie jest jedna, tylko wiele. No ale najlepiej wierzyć w tą najprzyjemniejszą, więc że przed, nie? Bo to od razu załatwia dużo nieprzyjemności, które mogłyby spotkać. Ta fraza wielki ucisk tutaj, to jest jedyne miejsce w Biblii, które mówi o wielkim ucisku. Jest w Księdze Objawienia mowa o ucisku. Niekoniecznie właśnie są tym futurystycznym uciskiem, ale były tym uciskiem, o którym czytaliśmy, który miał miejsce, z którego nie dało się wręcz uciec, kiedy już się rozpoczął. Więc w tym historycznym czytaniu tego znowu koncentrujemy się i mówimy, że to miało miejsce. Aczkolwiek musimy zwrócić uwagę i zdać sobie sprawę, że tak jak nawet patrzyliśmy na tą ohydę spustoszenia i proroctwa Daniela, proroctwa mają to do siebie, że często wypełniają się więcej niż jeden raz. Nie wiem, czy zwróciliście na to kiedykolwiek uwagę. Często proroctwa wypełniają się więcej niż jeden raz. Czyli w ogóle, kiedy studiuje się proroctwa, to mówi się, że mają często wypełnienie takie natychmiastowe i mają tak zwany pełny sens swój. Tak? Więc na przykład, kiedy prorok Izajasz, w księdze Izajasza jest mowa o znaku, że panna urodzi syna, tak? To mowa jest o, że to będzie znak ocalenia dla Jerozolimy, która była oblężona przez Babilończyków czy Asyryjczyków, już w tej chwili nie pamiętam, ale to miał być znak. I ten znak wypełnił się w czasach Izajasza, tak? Izajasz zapytał, jaki znak ma być, który pokaże, że Asyryjczycy zostaną pokonani. Mówi, znakiem będzie panna, która urodzi syna. Nie wiemy, jaka panna, jakiego syna urodziła wtedy, ale wiemy, że ten znak wtedy się wypełnił, bo to był znak do tej konkretnej sytuacji, tak? Ale wiemy również, że kiedy Maria jako dziewica urodziła Jezusa, ewangeliści cytują to samo proroctwo z Izajasza i mówią, oto wypełniło się proroctwo Izajasza, tak? I na tym polega ten sens, wypełnienie się proroctwa takie w danym momencie, jak i ten pełny sens proroctwa, kiedy ono może wypełnić się ponownie. I znowu, jeżeli popatrzymy na Księgę Daniela i tą ohydę spustoszenia, to znowu, to było proroctwo Daniela, które dotyczyło wydarzeń z 165 roku przed naszą erą, przede wszystkim, czy po raz pierwszy się wypełniło i wypełniło się ponownie w tym roku 70. Tak? Więc musimy sobie jakby też zauważyć, że proroctwa, to nie, jak jest proroctwo, nie oznacza, że wypełni się raz, ale ono czasami wypełnia się kilka razy i najczęściej jednak też trzeba zaznaczyć, że dopiero po wypełnieniu się ludzie widzą, co ono miało znaczyć. Tak? Czyli ewangeliści, kiedy patrzą wstecz na życie Jezusa, to mówią, a tym wydarzeniu wypełniło się proroctwo proroka takiego z księgi takiej w Starym Testamencie, a w tym wydarzeniu wypełniło się inne. Czyli oni patrzą nie do przodu, tylko patrzą do tyłu i dopiero widzą i podkreślają to. Tak? Więc znowu, nawet jeżeli to, co o czym piszemy tutaj, przepraszam, czytamy tutaj, to ten wielki ucisk wypełnił się w tym 70 roku, to nie znaczy, że żadnego ucisku nie będzie. Znowu, trzeba by pójść do Księgi Objawienia i mówić więcej o Księdze Objawienia, ale Księga Objawienia, możecie mi zaufać albo nie na słowo przyjąć, albo nie przyjąć, Księga Objawienia mówi, że my cały czas żyjemy w czasach wielkiego ucisku. W zasadzie cała historia Kościoła to są czasy ucisku, czasy, kiedy Kościół jest prześladowany. On nie jest prześladowany dzisiaj tutaj w Polsce, ale tak jak modliliśmy się 2 tygodnie temu, jest prześladowany w wielu miejscach na ziemi. I być może jutro będzie zupełnie odwrotnie. W Iranie, w Turkmenistanie czy innych krajach, o których mówiliśmy, będzie wszystko fajnie, a prześladowanie będzie w Polsce. Wielki ucisk jest też niekoniecznie takim uciskiem w sensie dosłownym. Można powiedzieć, że Kościół w Polsce gotuje się jak ta przysłowiowa żaba w ciepłej wodzie, czy te kościoły, które nie doświadczają ucisku takiego fizycznego, najczęściej obserwujemy, że gotują się jak te przysłowiowe żaby, tak? Wiecie, jak to jest z żabą, tak? Kiedy się podgrzewa, to ona nie wyskakuje, bo jej jest cieplej, bo jest zmiennocieplna i aż się ugotuje, sama nie wiedząc o tym, co się dzieje. Nie wyskoczy z tego garnka, tak? I podobnie jest trochę, jak patrzymy na Kościół. To też jest ucisk. To nie jest ucisk, który my widzimy, którego byśmy uciekli, bo ktoś nas uderzył i trzeba się schować, ale to jest gorszy rodzaj ucisku w pewnym sensie, bo to jest powolne przyzwyczajanie nas do pewnych rzeczy, powolne odzwyczajanie nas od tego, żeby być Bożym ludem i przyzwyczajanie nas do tego, żebyśmy byli tak jak wszyscy inni. Tak? Nie różnili się niczym i mieli wartości i postrzeganie świata takie samo jak każdy inny człowiek, który Pana Boga nie zna. Więc abstrahując tego, ale ten wielki ucisk, on jest, on się powtarza. On był w czasach Stalina, w czasach Hitlera, w czasach różnych dyktatorów i despotów, którzy są tymi pojawiającymi się wciąż na nowo też bestiami, o których mówi i Księga Objawienia, i Księga Daniela. Te bestie, które wychodzą z morza, morze jest symbolem chaosu i takich sił przeciwnych, niekontrolowalnych i przeciwnych Bogu. I z tego morza wychodzą bestie w tych księgach apokaliptycznych. To są bestie, które są symbolami tych światowych systemów, światowych dyktatur i tak dalej. Zaraz jeszcze do tego wrócimy. Więc możemy tu widzieć, tak jak mówię, to, co się rzeczywiście wydarzyło. I znowu Jezus mówi, tak jak ktoś powie, Mesjasz jest tutaj albo Mesjasz jest tam, to były czasy, kiedy wciąż na nowo pojawiali się Mesjasze, tak? O dwóch czytaliśmy, Jan, Szymon, to wszystko byli przywódcy, którzy prowadzili do walki Żydów i jeżeli sami nie ogłaszali się, to inni widzieli w nich tych Mesjaszy, którzy mają pokonać Rzymian i rozpocząć okres tego wiecznego panowania Bożego i szczęśliwości dla wiecznej szczęśliwości, tak to nazwijmy, szalom dla Izraela. Więc tych Mesjaszy było dużo i każdy z nich tam próbował udowodnić, że to on, a nie ten inny nim jest. Więc Jezus ostrzega, mówi, jeśli powiedzą wam, jest na pustyni, nie idźcie tam, jest w domu, nie wierzcie. Mówi, jak błyskawica pojawia się na wschodzie i zajaśnieje na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I znowu to słowo przyjście, które tutaj jest, oznacza, to jest to słowo parusja, które tak dosłownie nie oznacza przyjścia. Trudno je przetłumaczyć jako przyjście, ale oznacza bardziej obecność, ale to jest taka, wiecie, obecność między przyjściem a obecnością. I znowu posługując się starożytnym przykładem, który do nas nie do końca może dociera, bo żyjemy w innych czasach, ale w starożytnym świecie i w Imperium Rzymskim, jak wiemy, czy domyślamy się, czy łatwo możemy zgadnąć, kiedy upadał jeden cesarz, zawsze następował okres zamieszania, tak? Bo jak cesarz umierał, albo był zamordowany, albo zginął w bitwie, to wiecie, każde imperium ma to do siebie, że zaraz się znajdzie pięciu takich, co zaczynają kombinować, że jest dobry moment, żeby się wstrzelić i te dzieci tego cesarza, jak miał, też zamordować i teraz cesarzem będę ja, tak? Więc po każdej śmierci w zasadzie, o ile ten następca nie był dorosły, nie miał pełnej siły, nie był w stanie natychmiast zapanować nad sytuacją, to następował pewien okres chaosu, tak? Cesarz umierał, zaczynała się walka o władzę. I to trwa do... Przy każdej dyktaturze to trwa do dzisiaj. Popatrzcie, jest taki film wyszedł, a propos współczesnej walki, jest taki film brytyjski, czarna komedia, jak się ogląda, to się śmiać nie chce zupełnie, raczej płakać. Śmierć Stalina nazywa się. I oni to tak abstrahując trochę, bo nie wiemy jak było, ale właśnie tak próbują komediowo pokazać, co się działo, jak zmarł Stalin, jak zaczęła się walka o władzę między tymi jego najbliższymi współpracownikami. Tak? I tam w końcu wygrał Chruszczow, a no różnie mogło być. Tak czy inaczej, to się zawsze dzieje. I po pewnym okresie chaosu, w takim dyktaturze, imperium nazwijmy to, pojawiał się w końcu ten nowy cesarz. Tak? I wstępował na tron. I wtedy mówiono, że właśnie nastąpiła parusja, czyli cesarz wstąpił na tron i on jest, tak? Był czas bez cesarza i każdy robił, co chciał, każdy kombinował, każda prowincja kombinowała, jak tu się usamodzielnić, tak? Każdy generał myślał, jakby się tu obwołać cesarzem czy kimś innym. I oto z takiego okresu chaosu jest parusja, czyli cesarz wstąpił na tron. On panuje i teraz on tu zrobi porządek. Tak? I to może minąć trochę czasu, zanim ten cesarz z Rzymu zrobi porządek, powiedzmy tam w Jerozolimie, w jakiejś odległej prowincji, która niekoniecznie jeszcze, zanim ta informacja w ogóle tam dotrze, to minie trochę czasu, a później znowu minie trochę czasu, zanim oni się zastanowią, czy warto dalej kombinować to odłączenie się, czy nie. A jak nie, to jeszcze trochę czasu minie i przyjdą legiony, czy wojsko tego cesarza i uspokoją sytuację, tak? Więc ta parusja była takim ogłoszeniem, że oto nastał cesarz i oto znowu mamy spokój i porządek. Ale tak jak mówię, między jednym wydarzeniem tego porządku nastąpienia, a zanim się to faktycznie wydarzyło na obrzeżach imperium, mijały lata. Tak? Kiedyś nie było samolotów, że cesarz wsiadł w samolot, poleciał do Jerozolimy i za godzinę tam już zrobił porządek. Tak? Zanim te legiony wywędrowały z miejsca, gdzie były i dotarły w inne miejsce, mijał czas. Więc znowu, tak jak tu mówimy, Jezus nie mówi o przyjściu w takim dosłownym sensie, ale o swego rodzaju wstąpieniu na tron, pojawieniu się, obecności swojej. Tak? I mówi, że kiedy to się stanie, to będzie to oczywiste. Będzie to oczywiste i nie będą to jacyś dziwni Mesjasze, którzy nie wiadomo, dopiero się okaże, ale będzie to dla wszystkich widoczne i oczywiste. I o tym zaraz zaczyna dalej mówić. Jeszcze tylko kilka rzeczy, które tutaj powiem. W 28 wersecie Jezus daje takie przysłowie, dzisiaj byśmy powiedzieli, gdzie są zwłoki, tam gromadzą się orły. Tak? W oczywisty sposób to brzmi jak przysłowie, powiedzenie, najprawdopodobniej dobrze znane wszystkim w tamtych czasach, tak jak my dzisiaj czasami coś mówimy przysłowiami, wtedy nie trzeba dużo wyjaśniać, tylko prawda, rzucamy przysłowie i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak? Ktoś tam, komuś się krzywda stała i my mówimy, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą i nie trzeba więcej komentować. Tak? Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Coś tam się wydarzyło i ktoś dostał, że tak powiem, rykoszetem z powodu jakiegoś tam wydarzenia i nie trzeba tego komentować. Podobnie Jezus mówi tutaj, gdzie są zwłoki, tam gromadzą się orły. Wydaje mi się, nie wiem, czy jesteśmy w stanie do końca odcyfrować to, ale wydaje mi się, że takim dobrą próbą odcyfrowania tego jest to, że i zwłoki, i orły to były nieczyste rzeczy. Tak? Przede wszystkim zwłoki powodowały w Starym Testamencie nieczystość, dotknięcie się zwłok jakichkolwiek powodowało rytualną nieczystość człowieka. Natomiast orły, sępy, wszystkie te ptaki żywiące się padliną również były na liście nieczystych zwierząt, tak? Tych zwierząt nie wolno było spożywać, dotykać i w ogóle nie mieć nic z nimi wspólnego. I myślę, że to, co Jezus mówi, to mówi to, że nieczystość będzie przyciągać nieczystość. Tak? Nieczystość przyciągnie nieczystość. I to, co się zaczęło dziać w Izraelu, to odstępstwo od Boga, które Jezus piętnował w poprzednich rozdziałach, sprowadziło to całe nieszczęście, które się działo. Sprowadziło Rzymian, sprowadziło te podziały, wewnętrzne walki, tą całą ohydę, o której Flawiusz pisał, którą czytaliśmy przed chwilą. To wszystko się skumulowało jakby w jednym miejscu, w jednym czasie i objawiło się wtedy właśnie w Izraelu. I to miało być też takim wyraźnym znakiem tego wstąpienia na tron Jezusa. Dlatego, że pewien system musiał się skończyć, żeby mógł się rozpocząć kolejny system. Tak? Tak to, system to może brzydkie słowo, ale ten kult Starego Testamentu musiał się definitywnie zakończyć, żeby dzisiaj, no tak mówiąc, żeby chrześcijaństwo miało mogło, żeby Jezus mógł stanąć na miejscu tego wszystkiego, tak? Wiemy, czy starałem się to jakoś mówić i o tym czytaliśmy, że w Starym Testamencie była świątynia, w tej świątyni objawiała się Boża obecność, Boża chwała, tak jak na pustyni objawiała się najpierw w słupie ognia, później była w tym namiocie, tym tabernakulum, tak? Tym namiocie, który oni za sobą wozili. Później wybudowano świątynię, w tej świątyni Boża chwała się objawiała. To był ten system Starego Testamentu. Bóg, który przebywał w świątyni, z którego świątynia była takim jego centrum dowodzenia, którego zamierzeniem było to, że Bóg miał, Izrael miał przekazać innym narodom poznanie Boga i z Jerozolimy miało się rozprzestrzenić ono na całą ziemię, tak? Dzięki temu wybranemu narodowi. Więc ten system musiał zostać zniszczony, żeby pojawiła się kolejna stolica, tak to nazwijmy, żeby pojawiła się kolejne miejsce, w którym Bóg się objawi i zacznie panować. I tym kolejnym miejscem już nie była Jerozolima i świątynia w niej, ale samo niebo i tron, który jest w niebie. I do tego Jezus przechodzi, kiedy mówi dalej w kolejnych wersetach. Mówi o tym, że zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi, księżyc straci swój blask, gwiazdy będą spadać z nieba, moce niebios zostaną poruszone, wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego i trwoga ogarnie wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą. Tak więc spróbujmy rozszyfrować teraz, co Jezus tutaj, o czym On tutaj mówi. Znowu odwołuje się do Księgi Daniela. Znowu mówiliśmy już o tym wielokrotnie. Jest fragment w Księdze Daniela, już mówię, którym nawet rozdziale. Siódmym, tak? Mówimy o siódmym rozdziale. Tak, w siódmym rozdziale, gdzie jest mowa, w ogóle w kontekście, możecie to sobie poczytać w domu, nie będziemy tego czytać teraz, ale w kontekście, to co poprzedza ten rozdział, to jest właśnie bestie, które wychodzą z morza, bestie, które rządzą światem. I nagle wśród tych wszystkich bestii Daniel widzi kolejną wizję, widzi kogoś przedwiecznego, tak? Widzi Boga przedwiecznego, który zasiada na tronie. Albo może nawet przeczytajmy to. Bo to jest ciekawe. Więc siódmy rozdział, w ogóle nagłówek w mojej Biblii mówi pierwsza wizja, cztery bestie, tak? Mówi o bestiach, które symbolizują, tak jak mówię, imperia, ziemskie systemy rządzenia. I później Daniel mówi, kiedy już widział te bestie, które tam przerażające, pożerające, niszczące wszystko, co możliwe, mówi, następnie patrzyłem, aż postawiono trony i przedwieczny zajął swoje miejsce. Jego szata była biała jak śnieg, włosy jego głowy jakby czysta wełna. Jego tron był jak płomień ognia. Strumień ognia wypływał przed nim. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i księgi zostały otwarte. Czyli widzimy taką salę tronową w niebie, tak? Salę tronową, w której zasiada sam przedwieczny, sam Bóg. Potem widziałem, jak z powodu zuchwałych słów, jakie wypowiadał róg, zabito bestię i ciało zniszczono, oddało na spalenie ogniem. Także pozostałym bestiom odebrano władzę, a długość ich życia dokładnie ustalono. Czyli odebrano władzę ziemskim systemom, tym imperiom, tak, które wcześniej istniały. I widziałem w nocnym widzeniu, że oto na obłokach nieba przybywał ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przybył jak przedwieczny, a stojący wokół podeszli do Niego. Powierzono Mu władzę, wszystkie narody ziemi według rodów i wszelką chwałę, która Jemu służy. Jego władza jest władzą wieczną, która nie zostanie odebrana, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Tak więc mamy obraz Syna Człowieczego, który przychodzi do tej sali tronowej i kiedy wszystkie bestie zostały pokonane, on zasiada na tronie i otrzymuje wszelką władzę. I do tego odnosi się Jezus, kiedy mówi o znaku Syna Człowieczego. Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach. I teraz znowu, to co nawiązuje do tego, co już mówiłem, te wersety, ucisk dni, słońce się zaćmi, księżyc traci blask, można to przyjąć dosłownie, aczkolwiek niekoniecznie trzeba. Dlatego, że kiedy to są cytaty znowu ze Starego Testamentu, z ksiąg prorockich, nie będziemy tego czytać, bo czas nam ucieka, ale kiedy popatrzymy na te cytaty w ich kontekście, czyli w księdze właśnie na przykład Izajasza, księdze Ezechiela, Izajasz to jest 13 rozdział na przykład, w Izajasza 13 rozdziale jest mowa o sądzie nad Persami, nad Imperium Persów. I bardzo wyraźnie w wersecie 17 mówi, że to będzie sąd nad Babilonem, znaczy przepraszam, o sądzie nad Babilończykami, który dokonał się przez Medów i Persów, tak? W pewnym momencie historii, to znowu Księga Daniela też o tym mówi, pamiętacie, uczta, palec piszący na ścianie i tak dalej, po prostu Babilon został zdobyty przez Persów i Medów, tak? I Imperium Babilońskie zostało zniszczone, powstało Imperium Perskie, które było przychylne Żydom, tak? I Daniel był, czy Persowie pozwolili odbudować świątynię, pozwolili Żydom powrócić z wygnania do ziemi Izraela i tak dalej. Oni byli pozytywnie nastawieni, tak? I ucinając szczegóły, kiedy czytamy 13 rozdział Izajasza, on o tych wydarzeniach mówi dokładnie w taki sam sposób. Mówi, słońce się zaćmiło, księżyc zniknął, ziemia się zatrzęsła, bo Medowie zdobyli Babilon. Nie sądzę, że miał na myśli, że naprawdę to się działo, kiedy oni zdobywali ten Babilon. Te słowa oznaczają, że oto dzieje się fundamentalna zmiana w dziejach ludzkości. Oto dzieje się coś, co przewraca historię do góry nogami. Niekoniecznie w dosłownym sensie, że tam się trzęsło, słońce znikało i tak dalej. Może, ale czy znikało, czy nie znikało, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. To, co jest ważne, jest to, że kiedy on mówi o tych znakach, mówi, że oto moment, w którym świat przewraca się do góry nogami. Pomimo tego, że fizycznie być może to wyglądało, że po prostu ci Persowie, Medowie, oni nawet nie zdobywali Babilonu. Oni po cichu, ja już nie pamiętam szczegółów, ale historycznie oni po cichu weszli do miasta, otworzyli bramy i praktycznie bez walki zdobyli Babilon i zniszczyli Imperium Babilońskie. Więc tam się nie działy jakieś dramatyczne rzeczy. To się dokonało bardzo, można powiedzieć, że jak na tamte czasy i na sposoby zdobywania miast, jak dalej, to się dokonało praktycznie bezboleśnie ten cały przewrót, tak? Ale Izajasz, kiedy o tym mówi, to mówi w kategoriach właśnie trzęsień ziemi i zaćmień i tak dalej, bo mówi o to, zmienia się świat. I to samo mówi tutaj Jezus. Czy mówi o tym, że rzeczywiście gwiazdy wtedy spadały? Gdzieś Józef Flawiusz w historii żydowskiej opisuje takie wydarzenia, że znaki na niebie i tak dalej, więc być może to się działo. Ale to, co jest najważniejsze w tych wersetach, to nie to, czy rzeczywiście słońce się zaćmiło, czy się nie zaćmiło. Ważne jest to, że oto świat zmienił się w sposób fundamentalny. Dokonało się coś bardzo, bardzo ważnego. Nawet jeżeli fizycznie to nie wyglądało aż tak bardzo ważne, bo dużo ważniejszy, można powiedzieć, dla dziejów świata w takim historycznym sensie dużo ważniejszy był upadek Rzymu na przykład, tak? niż tam jakiejś Jerozolimy, która była na krańcach świata. To było prowincjonalne miasteczko w prowincjonalnej prowincji jakichś dziwnych Żydów, którzy byli bardzo dziwni, niewielu ich było i tak dalej. To generalnie w historii, tak jak rozumiemy historię w naukowym sensie, upadek Jerozolimy nie miał wielkiego znaczenia. Historycznie, dla naukowców, tak to powiedzmy. No, upadło kolejne miasto, tak? Rzymianie zniszczyli setki, tysiące miast. No i zniszczyli Jerozolimę, wielka rzecz, tak? Natomiast w sensie teologicznym, w sensie właśnie, jak patrzymy na historię zbawienia i tego, co się działo w duchowym sensie, to był przewrót. Oto upadł, można powiedzieć, upadło to, co, czy Bóg osądził ten system, który funkcjonował od Mojżesza do właśnie tego 70 roku przez ponad 1000 lat, tam, nie wiem, nie pamiętam dokładnie dat Mojżesza, ale to chyba około 1200 przed naszą erą, powiedzmy, Mojżesz. Więc przez długi okres czasu to był system, przez który Bóg działał, tak? Czy chciał działać. To, że mu ludzie mu nie pozwalali, bo się buntowali, nie byli posłuszni. I ten system upadł i stało się coś innego. Bóg zasiadł nie tylko w Jerozolimie, ale zasiadł w niebie. Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, zasiadł na tronie w niebie i zapanował nad całym światem. Czyli dokonało się coś wielkiego. Stąd ten język apokaliptyczny, który wyraża emocje i próbuje pokazać te teologiczne znaczenie, nie historyczne znaczenie tego, co się wydarzyło, ale teologiczne znaczenie. Jezus mówi, wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach. Znowu, kiedy my czytamy przychodzącego, to futurystyczna wersja mówi o tym, że Pan Jezus przyleci na obłoku, jak na dywanie latającym i my się wzniesiemy na te obłoki i potem, tak jak mówili do Tesaloniczan, że spotkamy Go na obłokach i później odlecimy, to będzie to porwanie, czyli my na te obłoki, Pan Jezus znaczy przyleci na obłoku, potem my jak rakiety wystartujemy na ten obłok i później to wszystko razem jak wielki okręt sobie odleci do nieba, a tu będzie Sodoma i Gomora. Może, ja nie sądzę. Bardziej, kiedy mówimy o liście do Tesaloniczan, znowu przeskakując, mowa jest o tym, że Jezus przyjdzie tak jak król i kiedy król przyjeżdżał do miasta, to nie spotykało, nie czekało się w mieście na to, że on wejdzie, tylko wychodziło się z miasta na jego spotkanie, tak? Kiedy przyjeżdżał cesarz, kiedy przyjeżdżał jakikolwiek władca, to całe miasto wychodziło naprzeciw. No to była pewna ranga, tak? Nie czekało się w domu na niego, tylko wychodziło się naprzeciw i spotykało się go i wprowadzało się go do miasta w orszaku, tak jak Jezus wjeżdżał na osiołku, choć to była taka wersja dla ubogich, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak? Ale z krzykami, z palmami, z pompą, tak? Z ludźmi, tak się spotykało władców. I kiedy list do Tesaloniczan o tym mówi, to mówi o czymś takim, że przy powrocie Chrystusa ponownym, kiedy już cesarz przyjedzie zrobić tu porządek, wtedy my go spotkamy, nie tu, ale spotkamy go, jak Paweł mówi, czy metaforycznie, czy dosłownie, w powietrzu, na obłokach, bo on będzie przychodził z tej niebiańskiej sali tronowej, w której zasiada, będzie przychodził tutaj. I raczej nie ma to nic wspólnego z jakimś odlatywaniem na chmurach gdzieś tam w przestrzeń niebiańską. I znowu, to słowo przychodzący, ono jest zinterpretowane w naszym tłumaczeniu, dlatego że greckie słowo, my musimy powiedzieć przyjść albo wyjść, tak? Albo wejść, albo odejść. My w polskim języku musimy dodawać te przedrostki, tak? Które wskazują kierunek. W języku greckim to słowo tu użyte oznacza po prostu iść. W takim sensie ono nie wskazuje, czy to jest przychodzenie, czy to jest wchodzenie, czy to jest odchodzenie. To jest po prostu słowo, które mówi iść. Mówi o kierunku właśnie, ale o czynności ruchu, tak? I tak samo może być przetłumaczone, ujrzymy Syna Człowieczego wchodzącego na obłokach nieba z mocą, czy wchodzącego na obłoki, w sensie wchodzącego do tej niebiańskiej sali tronowej, o której mówi Księga Daniela. Więc to przychodzącego jakby nam sugeruje, że to jest przychodzenie tutaj, podczas gdy to może być przychodzenie tu, ale równie dobrze może być wchodzenie tam, tak? Do tej Bożej sali tronowej. i zajmowanie tej pozycji. I później pośle on swoich aniołów, którzy zatrąbią i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. I znowu ten obraz, który my mamy, próbuję szybko skończyć, obraz, który mamy, to jest ten obraz króla, cesarza, imperatora, tak? Jezusa, który zasiadł w sali tronowej. Wszelkie bestie, ludzkie imperia i systemy straciły władzę. On otrzymał władzę, która nie będzie mieć końca, mówi księga Daniela. On zasiadł w tej sali tronowej wtedy, przy tych wydarzeniach zniszczenia świątyni, bo tak jak mówię, to było wyraźne, w pewnym sensie symboliczne, ale i dosłowne usunięcie jednego systemu, przez który Bóg pracował, i rozpoczęcie nowego etapu, fundamentalna zmiana w dziejach ludzkości. I my, można by powiedzieć w pewnym sensie, Jezus zajął miejsce na tronie, a my jesteśmy jak ta prowincja, która w tym okresie zamieszania nie do końca wiedziała, jak się określić, i jest gdzieś tam na granicach tego jego imperium i jeszcze nie wie, czy się określić za tym imperatorem, czy może przeciwko niemu. I ta sytuacja odnosi się do czegoś takiego. Tak, my jako Kościół jesteśmy tymi, którzy już ogłosili wierność temu, który zasiadł na tronie, tam w niebie, tak, które jest od nas jeszcze odległe. I jesteśmy teraz w tym czasie między tym, jak on zasiadł na tronie, a tym, jak przyjdzie i zrobi porządek w tej prowincji, która nie do końca jest pewna, czy uznać jego panowanie, czy nie uznać jego panowania. A my jesteśmy jak ci urzędnicy, nazwijmy to, czy ci obywatele, którzy już się określili jako poddani i słudzy tego, który zasiadł wtedy na tronie, ale wokół nas jest jeszcze mnóstwo ludzi, którzy nie zdecydowali się na to, albo są wręcz otwarcie wrodzy akurat temu, bo myślą, że zdołają zdobyć jakąś niezależność albo jakiegoś mają innego na myśli, który miałby nimi rządzić. Więc jesteśmy w pewnym okresie, ten okres 2000 ostatnich lat już jest takim okresem pomiędzy, tak? Pomiędzy wstąpieniem na tron Jezusa, o którym tu jest mowa, czyli czymś, co się historycznie wydarzyło w 70 roku, kiedy zniszczono świątynię i zlikwidowano jeden system i ustanowił się drugi system Jezusa, który już nie jest w jakimś geograficznie określonym miejscu jak Jerozolima, ale jest w niebie i rządzi całym światem, i jesteśmy w oczekiwaniu na to, co się wydarzy, czyli jego powtórne przyjście, już nie po to, żeby tu zacząć panować, bo on tu panuje, ale po to, żeby zrobić porządek z tymi, którzy temu panowaniu nie chcą się w tym momencie poddać, tak? Bo jeszcze nie widzą tego, jeszcze nie poczuli tej władzy. Mam nadzieję, że rozumiecie jakby tą koncepcję, choć nie jest to koncepcja z naszej rzeczywistości, bo demokracja nas trochę pozbawiła takiego bezpośredniego zrozumienia. I Jezus mówi, kończąc: uczcie się na przykładzie drzewa figowego. Kiedy jego gałęzie stają się miękkie, wypuszczają liście, poznacie, że lato blisko. Tak samo i wy, gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko już u drzwi. Więc drzewo figowe już było symbolem takim eschatologicznym, drzewo, które nie daje owoców, które Jezus przeklął, które uschło, tak? Tutaj posługuje się takim, że kiedy widzicie, że coś się dzieje z drzewem, to będziecie wiedzieli, że to się dzieje. I dalej mówi: zapewniam, nie przeminie to pokolenie, aż to się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. I tak podchodząc do tego tekstu, jak ja starałem się wam przekazać, nie musimy teraz kombinować, o jakim pokoleniu Pan Jezus mówił. To było rzeczywiście to pokolenie, które tam, do którego mówił, tak? To nie było, są, mówię, różne są sposoby. Tych, którzy czytają futurystycznie, to w przyszłości mają różne sposoby, jak powiedzieć, że to nie o tamtych chodziło, tylko to chodzi o tych, którzy będą tam świadkami tego powtórnego przyjścia i tak dalej, i tak dalej. I są kilka, co najmniej, jest sposobów wyjaśniania tego. Natomiast czytając ten tekst historycznie i tak na niego patrząc, nie musimy gimnastykować się tutaj w ten sposób. Króciutko, szybko podsumowując kilka wniosków. Znaczy, po pierwsze, tak jak mówię, mam nadzieję, że nikomu wiary nie zburzyłem i teraz już nie myślicie, że o Panie Boże, ja już nie wiem, w co mam wierzyć i chyba w nic nie będę wierzyć. Mam nadzieję, że to nie jest tak. To nie są rzeczy, które są fundamentalne w pewnym sensie. To znaczy, wszyscy wierzymy, że Jezus jeszcze powróci. Tak, żeby zrobić porządek. I jakkolwiek byśmy tego nie czytali, to wszyscy w to wierzymy, więc nie bójcie się. Tu nikt temu nie zaprzecza. Jezus powróci, my oczekujemy i tak dalej. Pytanie tylko, tak jak mówię, w tym systemie historycznym to, co się wydarzyło, składa się w pewną logiczną całość. W tym futurystycznym to jest takie przewidywanie, co się może wydarzyć. Jeżeli to się wydarzy, co przewidują, to chwała Bogu, to znaczy, że ja się myliłem. Ja nigdy nie twierdzę, że jestem nieomylny i mam nadzieję, że tak tego nie odbieracie, że jak wam coś mówię zza tej katedry, to na pewno mam rację. Mogę nie mieć racji, nawet w wielu rzeczach mogę nie mieć racji. Natomiast przedstawiam wam tak, jak to, tak jak mi się wydaje, że to ma większy, nawet większy, głębszy sens. Dla mnie osobiście ja się nie przejmuję tymi wszystkimi filmami, książkami i fantastycznymi przepowiadaniami, co to tam ta świątynia będzie odbudowana, a co będzie jak pilot z samolotu zniknie, bo jest wierzący, jak ja akurat będę leciał, a ja nie zniknę, tak i tak dalej. Całe filmy tam są, już różne generacje tych filmów o znikających chrześcijanach nagle, a niespodziewanie rozbijających się samolotach i innych rzeczach. Mnie to osobiście jakoś nie bawi, nie kręci, to jakaś tam jest fantazja. Bliższe to jest moim zdaniem chrześcijańskiej fantastyce niż rzeczywistości, ale jak ktoś uważa, że w taki sposób patrzeć, to jest to jakaś tam dozwolona opcja i można. To, co jest ważne dla nas, to jest to, że właśnie władzę odebrano bestią. Tak? Władzę odebrano bestią. Bóg i Jezus króluje. Jakbyśmy nie mieli, jakiego wrażenia byśmy nie mieli z tego, co się dzieje na świecie, i to prawda jest taka, że bestie zostały ujarzmione, bestie zostały pokonane. I tak jak mówię, bestie w tym języku biblijno-apokaliptycznym to są te ziemskie systemy władzy, te imperia, tak, no, można powiedzieć w skrócie dzisiaj, systemy władzy, które rządzą tym światem. One mogą się wydawać, że rządzą jeszcze, ale tak naprawdę w tej sali tronowej, z której sterowany jest świat, siedzi Syn Człowieczy, który tam wstąpił i który realizuje teraz. Jesteśmy w tej czasie tej parusji. On już został imperatorem, ale tak jak mówię, my w pewnym sensie jeszcze oczekujemy, żeby w tej naszej prowincji nastał porządek, tak? Który nie jest. Nie wszyscy jeszcze uwierzyli, że on naprawdę panuje. Nie wszyscy wiedzą, co to znaczy, że on naprawdę panuje. Nie wszyscy chcą i mają ochotę na to, żeby on panował. I w takiej rzeczywistości żyjemy. I my mamy być tymi, którzy są tymi wiernymi cesarzowi, temu cesarzowi, czy synowi człowieczemu, mówiąc wprost, i którzy tutaj mówią ludziom, słuchajcie, upamiętajcie się, bo jak nie, to on przyjdzie i zrobi porządek. Tak? Lepiej z dobrej woli, tak samo jak to było w tym starożytnym Rzymie. Tak? Dużo lepiej było ludziom jednak się opamiętać i poddać tej władzy, która już się usankcjonowała w Rzymie, niż czekać, aż przyjdą legiony i tą władzę jakby w pewnym sensie wymuszą. Wiemy, że Bóg działa w inny sposób. My ogłaszamy pojednanie, ogłaszamy, można powiedzieć, amnestię. Naszym zadaniem nawet w takim, jeżeli tym obrazem się posługiwać, to my mówimy, słuchajcie, opamiętajcie się i wtedy amnestia was dotyczy. Bo wy już się zbuntowaliście, już jesteście zbuntowaną prowincją. I upamiętanie da nam amnestię. Najwyższy czas kończyć, nawet już dawno był. Także jak ktoś ma jakieś pytania, coś chciałby wyjaśnić, coś go niepokoi, to zapraszam do indywidualnych kontaktów i rozmowy. Jak czujesz, że twoja wiara została zniszczona, zaburzona, to też zapraszam do jakiejś rozmowy na ten temat.